Rozdział trzeci. Dawni i przyszli królowie. Mieliśmy już okazję wstępnie omówić, czym jest Boża Rada, jego niebiański zastęp i duchowa rodzina. Jest to jednak dużo bardziej złożone zagadnienie. Musimy w szczególności przyjrzeć się temu, jaką rolę w tym wszystkim odgrywają główne postacie, takie jak Jezus i szatan. Zanim jednak powrócimy do omawiania tego, co dzieje się w rzeczywistości duchowej, musimy spróbować spojrzeć na siebie z trochę innej perspektywy. To, w jaki sposób Bóg z pomocą swojej rady włada światem duchowym, jest modelem dla sprawowania Jego rządów na ziemi. Czymś, co teologowie nazywają Królestwem Bożym. Wszystko to ma swój początek w Księdze Rodzaju i Ogrodzie Eden. Eden, mieszkanie Boga. Co jest pierwszą rzeczą, o której myślisz, gdy słyszysz Ogród Eden? Większość osób, z którymi rozmawiałem, myśli w pierwszej kolejności o Adamie i Ewie. Eden był ich domem, miejscem, w którym osadził ich Bóg. Eden był również domem Boga. Ezechiel pisze o nim jako o ogrodzie Bożym. Nie jest to dla nas niczym nowym. Rzeczą zaskakującą może być natomiast to, że w następnym wersecie Ezechiel nazywa go również świętą górą Bożą. W wielu starożytnych religiach bujne, nawodnione ogrody i niedostępne góry były uznawane za mieszkanie bóstw. Biblia używa obu tych symboli do opisu Edenu. Eden był domem Boga, a więc i miejscem, w którym załatwiał wszelkie sprawy. Był jego główną kwaterą, jego gabinetem. Tam, gdzie jest Bóg, jest z nim również jego rada. Obraz Boży. Werset, który wskazuje nam na to, że zarówno Bóg, jak i Jego Rada byli razem w ogrodzie, jest również jednym z najważniejszych wersetów w Biblii. W Księdze Rodzaju, rozdziale pierwszym, wersecie 26, Bóg mówi: uczynimy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Bóg przedstawia swoje plany pewnej grupie. Do kogo w takim razie kieruje te słowa? Przemawia do swojego niebiańskiego zastępu, do swojej Rady. Nie kieruje tych słów do innych osób Trójcy, ponieważ nie może wiedzieć czegoś, czego nie wiedzą również inne osoby będące jej częścią. W powyższym fragmencie adresaci tych słów są informowani o tym, co zamierza zrobić Bóg. Komunikat przekazywany przez Boga jest bardzo prosty. To tak, jak gdybym sam powiedział do moich przyjaciół: chodźmy zjeść pizzę, zróbmy to. Wszyscy rozumieją, co chcę im przekazać. Jest jednak w tej scenie coś, na co warto zwrócić uwagę. Chociaż Bóg ogłasza wszystkim swój zamiar, nie uwzględnia jednak innych w wykonywaniu swojej woli. Robi to samodzielnie. W odróżnieniu do innych zebrań Bożej Rady, w których widzieliśmy czynny udział jej członków, w tym wypadku w żaden sposób nie uczestniczą oni w podejmowaniu decyzji. Kiedy w następnym wersecie stworzona zostaje ludzkość, Bóg jest ich jedynym stwórcą. Utworzenie człowieka było czymś, czym Bóg chciał się zająć samodzielnie. Wracając do mojej wcześniejszej analogii o pizzy, jest to tak, jak gdybym po mojej propozycji sam zawiózł wszystkich do pizzerii i sam za wszystkich zapłacił. Podobna rzecz ma miejsce w tej scenie. Bóg samemu wykonuje całą pracę. Jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego Bóg jest jedyną osobą, która stwarza człowieka. Inni członkowie Bożej Rady nie posiadają tego rodzaju mocy. Pojawia się tutaj jednak jeszcze jeden problem. W Księdze Rodzaju, rozdziale pierwszym, wersecie 27, ludzie stworzeni zostają na Boży obraz. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Co stało się ze słowami "na nasz obraz" z wersetu 26? Tak naprawdę nie ma tutaj żadnej sprzeczności. Zamiana słów "nasz obraz" na "swój obraz" pokazuje nam coś bardzo ciekawego. Słowa Boga "uczynimy człowieka na nasz obraz" oznaczają, że zarówno on, jak i istoty, do których je kieruje, posiadają pewne cechy wspólne. Czymkolwiek one są, ludzie również je współdzielą. Jesteśmy więc podobni nie tylko do Boga, ale również do istot wchodzących w skład Jego Rady. Ta wspólna cecha związana jest z wyrażeniem "obraz Boga". Lepszym tłumaczeniem byłoby stwierdzenie, że Bóg utworzył ludzkość jako swój obraz. Być człowiekiem oznacza obrazować Boga. Mówiąc inaczej, jesteśmy Jego reprezentantami. Bycie obrazem Boga to nie jakaś konkretna zdolność, jakiej nam udzielił, jak na przykład inteligencja. Zdolności zawsze możemy utracić. Bycie Bożym obrazem przypomina bardziej posiadanie pewnego statusu. Aby go utracić, musielibyśmy przestać być ludźmi. Każdy człowiek od poczęcia aż do śmierci pozostaje człowiekiem. Przez to cały czas będzie wnosił w sobie Boży obraz. To właśnie jest powodem, dla którego życie ludzkie jest święte. W jaki sposób mamy reprezentować Boga? W poprzednim rozdziale mogliśmy przyjrzeć się temu, w jaki sposób Bóg dzieli się swoją władzą i autorytetem z boskimi istotami będącymi Jego duchową grupą do zadań specjalnych. Tak samo postępuje względem ludzi na ziemi. Bóg jest królem rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Panuje nad wszystkim i dzieli się tą władzą z każdą częścią swojej rodziny, tą duchową oraz ludzką. Jesteśmy tutaj, aby uczynić świat takim, jakim On chciałby go widzieć oraz współdzielić z Nim wynikającą z tego radość. Bóg pokazał nam nawet, jak powinniśmy to robić. Jezus jest doskonałym i ostatecznym przykładem tego, w jaki sposób reprezentować Boga. Jest On nazwany obrazem Boga niewidzialnego i odbiciem Jego istoty. Z tego powodu możemy powiedzieć, że żyjemy po to, aby naśladować Jezusa. Dwie rady, jeden cel. Mam nadzieję, że zauważacie tutaj pewną zależność. Ludzie pomagają Bogu sprawować władzę na ziemi, są Jego ziemską radą. Zostaliśmy stworzeni do tego, aby żyć w Bożej obecności razem z Jego niebiańską rodziną, aby wiecznie się Nim cieszyć i Jemu służyć. Według pierwotnego planu tak właśnie miało wyglądać życie na ziemi. Eden był miejscem, gdzie ziemia i niebo przenikały się nawzajem. Bóg i członkowie Jego rady zamieszkiwali tą samą przestrzeń co ludzie. Co było celem tego wszystkiego? Bóg powiedział Adamowi i Ewie: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Właśnie to było zadaniem dla tych, którzy noszą Jego obraz. Mieli służyć Bogu jako poddani Mu królowie, panujący nad całym stworzeniem. Zadaniem ludzkości było rozprostrzenić się i rozszerzać Boże Królestwo na całej ziemi, czyniąc ją jednym wielkim Edenem. Było to zadanie przerastające możliwości dwóch osób, dlatego Bóg chciał, aby Adam i Ewa mieli dzieci. Jak dobrze wiemy, Adam, Ewa oraz ich potomkowie zawiedli. Ludzkość zgrzeszyła. Gdyby upadek nie miał miejsca, cała ziemia upadałaby się stopniowo do ogrodu Eden. Wiedlibyśmy wieczne życie na doskonałej planecie, żyjąc z Bogiem oraz Jego duchową rodziną. Bóg umiłował człowieka, więc przebaczył Adamowi i Ewie. Reszta ludzkości miała od tego momentu podążać ich śladami. Wszyscy grzeszymy i gdyby nie interwencja Boga, wszystkich nas czekałaby śmierć. Jesteśmy śmiertelni w wyniku grzechu, potrzebujemy zbawienia. Zrozumienie tego, że Bóg chce, abyśmy dołączyli do Jego Bożej rodziny, abyśmy byli częścią Jego rady i żyli w Jego obecności, pozwala nam dostrzec, jak wspaniały jest plan opisany w Biblii. Wyjaśnia nam również, czemu Biblia opisuje wierzących jako synów Bożych czy też dzieci Boże. Wyjaśnia, dlaczego wierzący są opisywani jako usynowieni przez Boga. Wyjaśnia, dlaczego Biblia mówi, że jesteśmy dziedzicami Boga i Jego Królestwa i uczestnikami Jego boskiej natury. Wyjaśnia, dlaczego po tym, jak powróci Jezus, pozwoli wierzącym spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Wyjaśnia, dlaczego obiecał podzielić się z nami władzą nad narodami, nawet swoim własnym tronem. Kończąc nasze obecne życie, udamy się tak naprawdę z powrotem do Edenu. Ostatecznie niebo powróci na ziemię. To właśnie tym będziemy się zajmować w życiu po śmierci, współpanowaniem w nowym, globalnym Edenie. Będziemy się cieszyć tym, do czego pierwotnie był przeznaczony Adam z Ewą. Życie wieczne nie polega na nieustannym śpiewaniu i graniu na harfach przez 24 godziny na dobę. polega na radowaniu się nieskazitelnym stworzeniem w całej jego pełni, w obecności samego Boga, zmartwychwstałego Jezusa, innych ludzi oraz duchowych istot będących również obrazem Bożym. Dlaczego jest to ważne? Może nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale zrozumienie powyższych prawd może zmienić naszą perspektywę na życie. Życie w sposób świadomy tego, że reprezentujemy samego Boga i bierzemy udział w realizacji Jego planów. Nawet jeśli na chwilę obecną ich w pełni nie rozumiemy, możemy zmienić sposób, w jaki traktujemy naszą codzienność. Pierwotnym planem Boga było to, aby cała ziemia wyglądała jak Eden. Bóg chciał, aby ludzie uczestniczyli w rozszerzaniu Jego panowania. Nakazał Adamowi i Ewie, aby mieli dzieci oraz stali się zarządcami stworzenia. Ten nakaz pozostał aktualny nawet po upadku człowieka. Został również powtórzony po okropnych wydarzeniach potopu. Mimo tego, że Eden został utracony, Bóg zamierzał go odbudować. Ostatecznie jego panowanie i królestwo powrócą w pełnej chwale wraz z przyjściem Jezusa i utworzeniem nowego nieba i nowej ziemi, które według rozdziałów 21 i 22 Apokalipsy wyglądają zupełnie jak Eden. W międzyczasie my możemy skupić się na dzieleniu się prawdą o Bogu i Ewangelią Jezusa. Możemy reprezentować Boga w każdym miejscu, wobec każdego, kogo spotykamy. Jesteśmy jak agenci specjalni Boga, mający przywrócić Eden na ziemi, oczekując dnia, w którym Jezus wypełni ten plan do końca. Będąc świadomi naszej roli, jako Boży pośrednicy i Jego obraz na ziemi, powinniśmy pamiętać o tym, że każda decyzja, jaką podejmujemy, ma znaczenie. Chrześcijanie, nie będący już związani grzechem, mogą z pomocą Ducha Świętego wypełnić Boży plan. Jesteśmy tutaj po to, aby dzielić się z innymi tym, jak dobre jest życie z Bogiem, oraz aby pomóc innym samemu tego doświadczyć. Nasze życie ciągle ociera się o życie innych ludzi. Momenty tych spotkań mogą być przez nich zapamiętane i oddziaływać na nich samych, jak również na życie innych osób ich otaczających. Naszym działaniem możemy wywołać efekt domina w życiu wielu ludzi. Możemy być dla innych przykładem tego, jak wygląda życie z Bogiem lub też bez Niego. Nie ma tutaj miejsca na kompromis. Zrozumienie tego, że wszyscy ludzie są obrazem Bożym, powinno nam również lepiej uświadomić świętość ludzkiego życia. Dotyczy to nie tylko dylematów etycznych powiązanych z życiem i śmiercią. Wpływa to również na sposób, w jaki postrzegamy innych i w jaki odnosimy się do siebie nawzajem. Rasizm jest postawą, która w ogóle nie powinna mieć miejsca w Bożym świecie. Nie da się pogodzić niesprawiedliwości z reprezentowaniem Boga. Nadużywanie władzy, w domu, w pracy czy w rządzie jest rzeczą bezbożną. Nie przypomina to w żaden sposób tego, jak Bóg zajmował się swoimi dziećmi w Edenie. Nie powinno to mieć również miejsca w relacjach pomiędzy ludźmi stworzonymi jako Boży obraz. Reprezentowanie Boga oznacza, że każda praca, którą wykonujemy, staje się jednocześnie naszym duchowym powołaniem. Każda czynność, która jest zgodna z Bożymi zasadami, może przyczynić się do przemieniania świata na podobieństwo Edenu. Może być błogosławieństwem dla innych osób. Bóg nie postrzega ludzi w pełnoetatowej służbie jako bardziej świętych czy specjalnych z powodu tego, co robią. Bóg patrzy jedynie na to, jak każdy z nas reprezentuje Go w miejscu, w którym się w danej chwili znajduje. Możemy żyć sprzeciwiając się obecnej w tym świecie ciemności, dzieląc się życiem, którego Bóg chce udzielić każdemu, lub też nic w związku z tym nie robić. Sytuacje, w których możemy zwalczać wpływy zła, mogą być bardzo niepozorne. Nie ma to jednak większego znaczenia. Jedyną rzeczą, która się liczy, jest to, jak je wykorzystamy. Mimo tego, jak wspaniały był plan zamierzony przez Boga w Edenie, upadł on bardzo szybko. Tylko Bóg jest doskonały. Wolność w rękach niedoskonałych istot, nawet jeśli są to istoty duchowe, może przynieść tragiczne skutki.